18 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Jak sobie radzą były miasta wojewódzkie? Panowie się tutaj troszeczkę posprzeczali poza anteną, ale do tego wrócimy. Panowie, pozwoliłem sobie znaleźć dane dochody miast tytułu udziału w podatkach PIT i CIT per capita województwa warmińsko-mazurskie. W 2001 roku Olsztyn startował z poziomu 260 zł, Elbląg 230, w 2013 roku Olsztyn 1200, Elbląg 980, Pomorskie, Gdańsk 400, Słupsk 250, Gdynia 400, to był rok 2001. W roku 2013 Gdańsk 2000, Słupsk 980, Gdynia 1400 zł. Czy to jest dowód na cokolwiek, czy to po prostu tak musiało być? Panie profesorze.
Nie, to jest najzupełniej normalne zjawisko. Mianowicie największe aglomeracje, a my pretendujemy do posiadania statusu metropolii, rzeczywiście rozwijają się szybciej, jest szansa na wyższe dochody, ale proszę mi wierzyć, że one także promieniują rozlicznymi możliwościami dla najbliższego otoczenia. Słupski Elbląg traktuje jako najbliższe otoczenie, mógłbym długo dowodzić, będę ograniczę się tylko do jednego fragmentu, mianowicie bywam proszony co roku do kapituły konkursu Gryf Gospodarczy. Przewodniczącym tej kapituły jest marszałek województwa i zwraca naprawdę ogromną wagę, teraz wszyscy, nawet członkowie komisji konkursowej, na to, żeby w sposób bardzo dokładny pochylać się nad zgłoszeniami, które pochodzą z innych ośrodków miejskich albo nawet mniejszych, z terenu województwa, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której znajdujemy laureatów w Trójmieście tylko.
Ale pan tego nie widział, panie profesorze, bo siedzi pan bokiem, ale pan wiceprezydent Słupska cały czas kiwał głową na nie.
Tak, bo pan, tak, ostatni okres rzeczywiście, pan marszałek bardziej to podkreśla, szczególnie, że sygnały polityczne mówiące o pomyśle, powrocie do pomysłu środkowo-pomorskiego mogą powodować większe zainteresowanie, ale patrzmy na te fakty, które przed chwilą pan, liczby, które pan redaktor przytoczył, ale również i prognozy demograficzne. Gdy Słupsk był miastem wojewódzkim, miał 105 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj ma poniżej 90 tysięcy mieszkańców. Są to oczywiście też procesy suburbanizacyjne, ale prognoza jest taka, że w 2050 roku Słupsk ma mieć 58 tysięcy mieszkańców, z czego 38% to będą osoby 65+. Miasto starzejące się, czyli zmniejszające swoje niestety perspektywy gospodarcze. I dzisiaj my to widzimy. Jest bardzo trudno funkcjonować w takim mieście. Kompensatą miały być między innymi i kompensatą tych sytuacji naturalnych, demograficznych, gospodarczych, suburbanizacyjnych, ale również w kontekście tarczy antyrakietowej miały być działania pewne gospodarcze istotne, na które my czekamy. To jest ta droga numer 6, ale i też zapowiadany w 2014 roku taki program, który miał skierować 2 miliardy euro do byłych ośrodków wojewódzkich, ale i innych, między innymi w województwie naszym to miał być Słupsk i Tczew, aby je wzmocnić. Ale te pieniądze gdzieś przepadły. Tych pieniędzy w ogóle dzisiaj w programach operacyjnych nie ma. To miało być po 50 milionów euro takiego wzmocnienia, wsparcia dla tych samorządów. Aglomeracje mają dostęp do środków zarówno z RPO, jak i centralnych. My, jako Słupsk, czy pewnie Elbląg też ma dużo trudniej, chociaż ma ZIT, to już jest łatwiej. My nie jesteśmy miastem, gdzie jest ten mechanizm ZIT-owski, niestety. I tu jesteśmy też upośledzeni w stosunku do innych tego typu miast. Nie mamy dostępu do środków centralnych, dystrybuowanych z Warszawy, środków unijnych. Tutaj nasze szanse są dużo gorsze, bo z RPO zazwyczaj jest dofinansowanie 60-70%, a środki centralne 85%. I my tutaj po raz kolejny tracimy szansę. Jak wrzuciłem wczoraj na Google hasło były miasta wojewódzkie, to niestety nie było żadnego artykułu, żadnej informacji optymistycznej. Wszystkie były pesymistyczne. Nie chciałem być tutaj malkontentem i chciałem zobiektywizować, tak, jak to wynika.
Jeżeli chodzi o demografię, to w miastach, które utrzymały status wojewódzki, spadek liczby mieszkańców wynosił średnio 2,18. Natomiast w 31 dawnych miastach wojewódzkich wskaźnik depopulacji wynosi przeciętnie 4,5%. Jak to jest w Elblągu?
Tak, to w Elblągu jest bardzo podobnie jak w Słupsku. W 1998 roku to było 128 tysięcy mieszkańców, a w 2015 roku to jest 117 tysięcy mieszkańców. Tak, to widać, że jest odpływ ludności i społeczeństwo się też starzeje. Ale też, co pan prezydent Słupska wspomniał, generalnie to jest tak, że w całym kraju wygląda to podobnie. Różni się to, jeżeli chodzi o ośrodki wojewódzkie, różni się to, jeżeli chodzi o miasta na prawach powiatu, ale generalnie całe społeczeństwo, jeżeli chodzi o kraj, się starzeje. I prognozy do roku 2060, którego w tej chwili, które w tej chwili dysponujemy, no nie są optymistyczne, tak? Pytanie jest, co dalej zrobić. Ale wracając do dochodu, jeżeli mogę, pan powiedział, jak widać, startowaliśmy z podobnego poziomu swego czasu, ale na dzisiaj, jeżeli porównamy, to nie jest 100% różnicy, tak? To jest, powiedzmy sobie, 20-30% różnicy, a jednak od 15 lat Olsztyn jest miastem wojewódzkim.
To w Elblągu, tak, ale w Słupsku gorzej.
A właśnie w Słupsku gorzej, w Elblągu nie jest właśnie tak.
Lepsze położenie.
Jest, tak, jest tak. Lepsze położenie. Mamy ZIT, tak? Mamy bardzo, że tak powiem, bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków, bo od 2007 roku to jest prawie 600 milionów złotych, z czego 400 milionów to jest dofinansowań z różnych źródeł, między innymi z RPO, bo jednak takie RPO jest. Oczywiście są sytuacje, w których my nie możemy sięgnąć po te pieniądze. Ja rozumiem żal Słupska, ponieważ na przykład ośrodek wojewódzki, jakim jest Olsztyn, ma pieniądze na tramwaje, a ośrodki niewojewódzkie zostały z tego wykluczone. I teraz Olsztyn, który nie miał tramwaji, je wybudował, a Elbląg, który ma od 110 lat tramwaji, nie może sięgnąć o te pieniądze, no ale nie może być zawsze tak różowo, jakbyśmy chcieli. Tak? Mamy oczywiście ZIT-y, to jest prawie 40 milionów, z tego co pamiętam, na chwilę obecną. I to jest dla Elbląga i właśnie jak dla gmin, które z Elblągiem tworzą ten subregion, tak? gdzie będziemy wspólne projekty prowadzić.
Ja mam tylko jedną uwagę demograficzną, bo rzeczywiście te dane dotyczące zaludnienia, czy liczby mieszkańców i dla Słupska, i dla Elbląga są niepokojące, ale to można powiedzieć, że dotyczą większości miast w Polsce. Natomiast też tutaj akurat analizując to, patrzmy też na otoczenie, bo jednak oprócz starzenia się społeczeństwa, oprócz migracji zarobkowych, no to jest ta tendencja taka do wyprowadzania się trochę w okolice miasta. Tak? I jeżeli popatrzymy na Trójmiasto, to nawet jeżeli tutaj spadają liczby mieszkańców, to w gminach bezpośrednio wokół to wygląda już trochę inaczej.
To prawda. Więc, ale co nie zmienia faktu, że są gorsze w takich miastach, ponieważ one dźwigają dalej odpowiedzialność.
Kwestie
za
transportowe i różne, a nie mają przychodów podatkowych. Tak.
Praktycznie wszystkie szkoły wszystkie szkoły średnie, które finansuje miasto na prawach powiatu, a powiat w ogóle tego nie ma obciążenia, to dokładają mieszkańcy miasta, a jednocześnie PIT ucieka.
I tak. Tu musimy, panowie, zrobić pauzę. Jeszcze jest SMS od słuchacza. Dzień dobry. Kujawsko-Pomorskie jest mniejsze od Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, a stolica województwa jest Bydgoszcz, Urząd Marszałkowski w Toruniu. Te dwa miasta zamiast współpracować rywalizują o dofinansowania z Unii Europejskiej. Martwią się tylko o siebie, a reszta województwa na tym traci. Pozdrawiam. Grzegorz. 26 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk.
Wieczory z historią w Radiu Gdańsk. Po 22 w poniedziałki kawędy profesora Andrzeja Januszajtisa. We wtorki udostępniamy archiwa Radia Gdańsk, a w czwartki nagrania Instytutu Pamięci Narodowej. W piątki tym razem po 21 mówimy o tym, czego nie ma w trylogii. Natomiast w środę przed południem o wydarzeniach, które zmieniły dzieje. Historia w Radiu Gdańsk. Posłuchasz. Zrozumiesz.
Reklama. Deweloper Siódme Niebo jest już w Gdańsku. Sprawdź na www.młodyjasień.pl. Kiermasz Płytek proponuje polską płytkę pierwszego gatunku w cenie 1 grosz za 1 metr kwadratowy. Szczegóły promocji na tanigres.pl. Tanigres.pl.
Odkryj piękno szkła w Twoim wnętrzu. Poznaj doskonałość szaf i kuchni Komandor ze szkłem. Tylko do końca października kupisz je z wysokim upustem lub w 30 ratach 0%. Komandor. Ekspert od zabudowy wnętrz. www.komandor.pl 605 300 400. Odwiedź nas w Praktykerze.
Gdańsk, ulica Kołobrzeska 26. Zapraszamy.
Metodą usta-usta, skok w bok czy swing. Wszystkie chwyty dozwolone w ratowaniu małżeństwa przed rutyną. Skutki nieprzewidywalne i nieodwracalne. Zobacz, jak się to robi. W spektaklu Swing. Komedia dla dorosłych. Wejherowo Filharmonia Kaszubska 21 października. Gdańsk, scena teatralna NOT 22 października. Sala koncertowa Portu Gdynia 23 października. Bilety 601 900 939, mbart.com.pl.
Pomoże biega i pomaga. Wy kibicujecie. Szykuje się prawdziwe święto biegaczy. W niedzielę 16 października od godziny 8 dopinguj razem z nami uczestników Amber Expo Półmaraton Gdańsk. Sponsor główny akcji Pomoże biega i pomaga. EDF Polska SA. Sponsorzy runnersclub.pl. Autoryzowany sklep New Line. Gift. Woda dla pokoleń. Reha Sport Clinic oraz Kropla Beskidu. Partner. Siepomaga.pl. Patrona. Triathlon Energy oraz maratonypolskie.pl. Pomoże biega i pomaga. Co nowego?
W Teatrze Miniatura od 12 października międzynarodowo. Spektakle stworzone dla młodzieży, z młodzieżą i przez młodzież. Panele z artystami i specjalistami teatru.
Dowiedz się, jak najlepiej tworzyć dla młodzieży.
Zobacz, jak robią to inni.
Mecenas teatru, ZKM Gdańsk, patronat medialny, Radio Gdańsk, e-teatr, trójmiasto.pl.
Szczęścia jeżdżą parami. Nowy samochód, a do tego wakacje? Tak, to możliwe. Kup samochód z parku BMW Mini Zdunek i wyrusz w świat z portalem wakacje.pl. Sprawdź wyjątkową ofertę. Szczegóły na bmw-zdunek.pl. BMW Zdunek. Zaufanie buduje się latami.
Gdański Teatr Szekspirowski i Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku zapraszają od 19 do 26 października na Tydzień Niemiecki pod honorowym patronatem Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego oraz Pawła Adamowicza, prezydenta miasta Gdańska. Spektakle, filmy, koncerty, wystawy. Mecenat, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Teatr Szekspirowski.pl, patronat Radio Gdańsk.
Reklama.
9.30 w Radiu Gdańsk, skrót wiadomości, Robert Silski.
Ratujące życie defibrylatory w ponad 50 pociągach na Pomorzu. Samorząd województwa pomorskiego kupił przenośne urządzenia, dzięki którym możliwe będzie zapewnienie pomocy podróżnym z nagłym zatrzymaniem krążenia. Prezentację najnowszego sprzętu i pokaz akcji ratunkowej zaplanowano dziś w pociągu, który z Wrzeszcza w kierunku Gdyni odjedzie o 10.53. Defibrylatory kosztowały ponad 300 tysięcy złotych. Prace nad konstrukcją najwyższej wieży na świecie rozpoczęły się w Dubaju. Ich zakończenie planowane jest na rok 2020, kiedy Zjednoczone Emiraty Arabskie będą organizatorem wystawy światowej Expo. Konstrukcja pobije rekord wysokości należący do innego budynku znajdującego się w Dubaju. Burj Khalifa ma 829 metrów i od 6 lat jest najwyższą budowlą na świecie. Szacuje się, że wysokość atrakcji przygotowywanej na Expo 2020 będzie wynosiła ponad kilometr. Wieża stanie w samym centrum nowej dzielnicy portowej. Budżet dubajskiej budowli wynosi $1 miliard. Monika Bożym, młoda jazzowo-soulowa wokalistka, wystąpi w niedzielę w Starym Maneżu w Gdańsku. Pierwszy raz przed większą publicznością zaprezentowała się w sali kongresowej podczas Jazz Jamboree 2009. Obecny na widowni dyrektor wytwórni Sony niedługo po występie zaproponował jej kontrakt. Zarówno pierwsza płyta Girl Talk, jak i druga My Place szybko pokryły się platyną. Koncert w Gdańsku jest częścią ogólnopolskiej trasy. Początek w Starym Maneżu w niedzielę o 19:00.
I kilka słów o pogodzie. W dzień zachmurzenie początkowo duże, później postępujące od wschodu większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Temperatura maksymalna tylko od 8 do 10 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem okresami porywisty i wschodni. Ciśnienie 1028 hektopaskali i spada, także zapraszamy na kawę. Za 27 minut godzina 10, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Jaka jest Państwa opinia o byłych miastach wojewódzkich? Jak sobie radzą? 603-06-06-06. Nasi goście to wciąż profesor Henryk Ćwikliński, wiceprezydent Słupska Marek Biernacki i wiceprezydent Elbląga Jacek Boruszka. Do panów samorządowców mam pytanie, czy macie w ogóle pomysł jakiś na swoje miasta na przyszłość? A do pana profesora na początek, czy pan widzi jakiś trend, który mógłby spowodować, że te miasta wojewódzkie lepiej będą sobie radzić? Bo pan prezydent
Biernacki... Były miasta wojewódzkie.
Były miasta wojewódzkie. Pan prezydent mówi o ograniczeniach komunikacyjnych najbardziej, one najbardziej przeszkadzają.
Tak mi się wydaje. Trzeba wyjść od tego, że nie można wszystkich miast byłych wojewódzkich traktować jednakowo. To jest zupełnie oczywiste. Ja pamiętam lata 70., kiedy Ciechanów został stolicą województwa i naśmiewano się w gazetach, nie wiem czy to prawda, że wydano zakaz przepędzania bydła główną ulicą, bo nie przystałoby to miasto wojewódzkie.
Był taki dowcip, proszę podnieść rękę, kto jeszcze chce być województwem.
Tak? No tak, to bardzo mądry dowcip. I trzeba zwrócić uwagę, że 16 województw w Polsce to jest w opinii wielu osób nawet trochę za dużo, czego dowodem może być klasyfikacja NUTS-2, która dzieli Polskę na te makroregiony i chyba one wielkością swoją byłyby bardziej podobne do regionów w starej Unii Europejskiej, w Niemczech, we Francji i tak dalej, i tak dalej. Rzeczą naturalną jest to, że na jakimś tam regionalnym obszarze są ośrodki silniejsze i mniejsze. Nie powiedziałbym słabsze, ale mniejsze. Proszę zwrócić uwagę, że dzięki temu, że w tych silnych ośrodkach mamy jakąś dynamikę wzrostu gospodarczego, tak jak tutaj, dynamikę, jak idzie o przeładunki portowe, niesłychaną w tej chwili, to to jest ogromne szczęście. Był taki raport w tym roku, zrobiony w akcji Forum, że sektor portowy w ogóle w naszym regionie obejmuje 3,5 tysiąca przedsiębiorstw, a bezpośrednio czy pośrednio pracę dzięki istnieniu portów morskich ma 42 tysiące firm w całej Polsce, tylko jak więc rozumiem, przede wszystkim te najbliżej pewnie też.
Tylko jak rozumiem, panie profesorze, zarzuty panów z samorządu są tego typu, że ten rozwój nie jest, że to wsparcie państwa nie jest równomierne. Tak jak był taki program rządowy na przełomie lat 90. i 2000. Dialog i Rozwój, który miały wyrównywać szanse tych byłych miast wojewódzkich, no to potem komentowano, że może dialog i był, ale rozwoju nie było. Więc, tak. Więc czy to nie jest tak, że te miasta byłe wojewódzkie są jednak na straconej pozycji? Bo tak jak mówi pan prezydent Biernacki na przykład, nie mają dostępu do tych środków centralnych, unijnych. To dofinansowanie jest dużo, dużo niższe.
Ten argument pana prezydenta Biernackiego mnie przekonuje i ja nie sądzę, żeby ktoś z nas miał jakieś możliwości pozytywnego oddziaływania w tym kierunku. Pewnie tak już zostanie, zwłaszcza, że no, co by tu nie mówić, politycy i urzędnicy z jakiegokolwiek ugrupowania swoje cele dostrzegają troszeczkę inaczej. Mianowicie politycy robią wszystko, żeby być wybrani. Liczba wyborców w mniejszych ośrodkach jest mniejsza, więc być może ta koszula nie jest najbliższa ciału i dlatego tak to wygląda.
Tu jest jeszcze jeden bardzo ważny element, a mianowicie przy tych byłych miastach wojewódzkich bardzo mocno widać to, o czym mówił pan prezydent Słupska, a mianowicie jaką determinantą ważną jest właśnie położenie czy całe otoczenie biznesowe czy geograficzne. Bo jeżeli znowu wrócimy do tych danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, no to mamy na przykład takie dawne miasta wojewódzkie jak Jelenia Góra czy Wałbrzych. Wałbrzych przez lata kojarzył nam się ze straszną biedą, upadkiem.
A teraz ze złotym pociągiem.
Teraz ze złotym pociągiem, którego nie ma. Natomiast nie zmienia to faktu, że z punktu widzenia napływu inwestycji, potencjału rozwoju gospodarczego, fakt położenia geograficznego, skomunikowania, obecności w pobliżu Wrocławia, no nagle się okazuje, że te tereny dawnego Jeleniogórskiego czy Wałbrzyskiego no są świetnym miejscem do inwestycji i rzeczywiście to tam w taki dość przyzwoity sposób funkcjonuje. Czyli te różnice w przypadku byłych miast wojewódzkich, one rzeczywiście są głębsze i uwarunkowane jakby
dodatkowo tymi bocznymi czynnikami. Ma dużo lepiej. Za chwilę będzie miał przekop, tak? Będzie no lepiej właśnie, funkcjonującym portem podobno. I trasa S7, która się też buduje.
Tak, Elbląg, jeżeli chodzi o położenie, to ma bardzo dobre położenie, bo jest na granicy warmińsko-mazurskiego, blisko pomorskiego, tak?
Wiemy, i blisko że morza, no to jest.
Blisko morza na trasie Gdańsk-Warszawa.
Układ urbanistyczny jest bardziej zrównoważony, jeśli chodzi o wielkość Elbląga w stosunku do Olsztyna. Nie ma takiego dociążenia silnego, jak w naszym województwie, że jest bardzo silne Trójmiasto i jest ta polaryzacja jest bardzo, bardzo silna. Jak myśmy zabiegali, ja oczywiście też byłem za tym, abyśmy byli w województwie pomorskim, gdańskim, ale dużym, gdzie będzie większe zróżnicowanie jednostek miejskich, gdzie będzie większy przepływ pomiędzy miastami, a nie taka silna polaryzacja, jaka wystąpiła w naszym Pomorskim. Będzie 7 do 12 maksymalnie województw, czyli regionów, a nie patologia i powrót do PRL-u, który w zasadzie spowodował, że wróciliśmy do tego, co już kiedyś przerabialiśmy. Przeciwstawiamy z drugiej strony to rozwiązanie 49 województw, które też idealne i doskonałe nie było.
No, dobrze, ale Elbląga też zyskał, że jest natomiast w warmińsko-mazurskim, a nie w pomorskim?
Oczywiście.
Ale wracając do Elbląga, jeżeli mogę, pewnie lepiej nam jest w warmińsko-mazurskim, niż by było w pomorskim. Nie dałbym sobie ręki za to obciąć, ale niestety trzeba jasno powiedzieć, warmińsko-mazurskie to są dwa miasta, tak? Dwa duże ośrodki. Olsztyn i Elbląg, tak? Samo przez się.
Tak jak Elbląg,
Elbląg ma jednak dość spory wpływ i dość sporo pieniędzy, że tak powiem, dostaje, jeżeli chodzi o drugie miasto w województwie, a jednocześnie jest na tym skraju tego województwa i te oddziaływanie Trójmiasta jednak wpływa na Elbląg, tak? Tak jak panowie wspominali, S7, oczekujemy i mamy nadzieję na ten kanał Przekop, ponieważ jest to dla naszego portu, czwartego portu morskiego w kraju, duża szansa, ponieważ coraz bardziej pojawiają się trendy takiego multimodalnego transportu, to znaczy, że z głębi kraju, tak, materiały dopływają do pośredniego portu, ponieważ Trójmiasto jest zapchane, ten transport samochodowy i kolejowy jest dość mocno zagęszczony, a z Elbląga one barkami płyną do portu, do Gdańska czy do Gdyni, a jednocześnie mogą wypłynąć już gdzieś dalej, tak, to jeżeli chodzi o kanał. No oczywiście po samej utracie miasta wojewódzkiego też jest pewien problem, ponieważ zabrano nam naturalne tereny geograficzne, to znaczy Mierzeję Wiślaną, tak? I tu też jest taki pewien problem, bo to była naturalna część, która była wokół Elbląga, a tak to Zalew Wiślany podzielono palcem na mapie na pół. Część jest u nas, część jest w Pomorskim, tak? I teraz rozmawiamy o przekopie kanału, który tak naprawdę determinuje ten rozwój Elbląga, a gdzie leży przekop, czy gdzie będzie leżał? Na terenie Pomorskiego, które generalnie nie jest naturalnie zainteresowane z pewnych przyczyn, tak?
Ale tutaj, bo mówimy też o jednej tendencji, która dotyczy nie tylko byłych miast wojewódzkich i tych ośrodków regionalnych obecnie, no ale my od kilkunastu lat w Polsce w ogóle obserwujemy taką tendencję, że dużo kompetencji, które kiedyś mieli na przykład wojewodowie, poszło do Warszawy, tak? Potem to się przekłada trochę na działania regionalne, że tak jak pewne kompetencje ze Słupska, czy pewien system, no jest tak skonstruowany, że tutaj Gdańsk czy Trójmiasto jest pewnym głównym ośrodkiem i to jest kwestia pewnej w ogóle filozofii państwa, na ile stawiamy na tą samorządność, na ile nie.
Właśnie.
Przy czym to nie jest proces, który oceniamy w ciągu roku, dwóch, tylko to jest proces.
Dobrze, ale panie profesorze, dlaczego to może tak funkcjonować na przykład u naszych zachodnich sąsiadów, że często urzędy centralne są rozsiane po całym
Czechach,
kraju,
tak,
a w Polsce wszystko musi być w Warszawie. Mamy przykład Polskiej Agencji Kosmicznej, tak? Którą tutaj posłowie ledwo wyrwali do Gdańska.
Tak, już są pomysły,
żeby zawrócić.
Przykładów można więcej dać. Marynarka wojenna, choćby dowództwo marynarki wojennej, które nie wiadomo dlaczego znalazło się w Warszawie. Nadto proszę zwrócić uwagę, że chyba jeszcze przeszłość troszeczkę ciąży, że tak powiem, na mentalności wielu polityków i na skutek tego firmy, które kapitał obcy, który przychodzi do Polski, rejestruje się najchętniej w Warszawie. Postrzegają kraj jako taki, że żeby odnieść sukcesy długofalowo, to trzeba być w miarę możliwości najbliżej ośrodków władzy. Ja przypuszczam, że do pewnego stopnia można postawić analogię między tymi miastami, które zostały jako wojewódzkie i tymi, które ten status troszeczkę straciły. To pewnie wymaga czasu, wymaga troszeczkę przemiany mentalności i mam nadzieję, że wkrótce większe przedsięwzięcia będą w mniejszych ośrodkach.
A więc, panie profesorze, to przeczy temu, co na początku było, że sarkastycznie podsumowane, że zwiększanie liczby miast wojewódzkich to tylko jest mnożenie,
urzędów
i miejsc pracy nieproduktywnych. Ale przecież można to w inny sposób zrobić, tak jak to właśnie tutaj pan redaktor wspomniał, ja uczestniczyłem w ubiegłym roku w debacie w Senacie, gdzie zapowiadano projekt ustawy deglomeracyjnej, która by w sposób ustawowy spowodowała lokowanie nowych instytucji w ośrodkach prowincjonalnych.
W poprzedniej kadencji.
Poprzedniej kadencji. No we wrześniu miała
nie
być...
Nie ma zobowiązań.
Niestety nie ma zobowiązań, ale druga rzecz jest, która rodzi zobowiązania. Mówimy o trasie S6. Jeden pan minister i wicepremier Mateusz Morawiecki mówi o strategii odpowiedzialnego rozwoju, podkreślam, odpowiedzialnego rozwoju, gdzie zdiagnozowano obszar wykluczenia komunikacyjnego, największe upośledzenia właśnie środkowego Pomorza, a drugi mówi, że nie ma co, bo to jest nieważne miejsce i trzeba lokować inwestycje do portu.
Powiedział, że sprawa jest otwarta.
Ale my tak już to odbieramy, zniecierpliwieni po tym, jak długo trwają przetargi, jak okazuje się, że warto było przyspieszać w zachodniopomorskim, które nas wyprzedziło, jeśli chodzi o trasę S6 i my jesteśmy poważnie zaniepokojeni, że może być takie nonszalanckie podejście, tworzy się pewne dokumenty, a potem się z nich nie realizuje i to na poziomie rządowym. Przypominam, proszę zwrócić uwagę, panie wiceministrze Schmidt, że jest wasza strategia, która mówi, że trzeba interweniować na środkowym Pomorzu i S6 jest w tym momencie najważniejsza.
A jakie państwo macie pomysły na swoje miasta na przyszłość? Bo wykluczenie komunikacyjne, przepraszam, to jedno, ale trzeba mieć pomysł na to, jak się ładnie odróżniać od metropolii, bo konkurować ani Elbląg, ani Słupsk z Trójmiastem nie mają szans.
No tak, no my tworząc obecną strategię chcieliśmy wykorzystać to, co jest atutem naszego terenu. To jest ta zielona przestrzeń, to jest dobre położenie pod względem rozwoju turystyki, dobre warunki dla energetyki odnawialnej, ale w tym momencie akurat ucięto pewne środki, które by sprzyjały rozwojowi energetyki odnawialnej i my znów mamy problem, bo spojrzenie polityczne bywa ważniejsze od wcześniejszych deklaracji i rzetelnego, uczciwego wspierania takich ośrodków. Nam nie jest potrzebne województwo środkowo-pomorskie, tylko rzetelne działania, które w sposób konsekwentny będą wspierały takie ośrodki, a nie tylko polityczne obietnice z okazji wyborów.
Pan Jacek Boruszka?
Jeżeli chodzi o Elbląg, no my konsekwentnie dążymy do tego, co wynika z historii. Miasto portowe i miasto przemysłowe, tak? W ramach programów operacyjnych wpisujemy się w inteligentne specjalizacje, tak? To jest między innymi drewno, to jest woda, zdrowa żywność, tak? I to się u nas dzieje, ale wracając do tego, co wcześniej powiedziałem, generalnie przemysł i gospodarka i oczywiście dobre miejsce do życia, tak? Bo trzeba sobie jasno powiedzieć, obojętnie którzy politycy i która strona by mówiła na temat czy gospodarka, czy nie, czy warmińsko-mazurskiej, czy pomorskiej, tak czy tak Elbląg jest i w kwestii czasu będzie bliżej Pomorskiego przez to, że jest po prostu bliska, ma bardzo dobre połączenie i drogowe, mam nadzieję, że za chwilę i bardzo dobre wodne. Już mamy sygnały, że mamy inwestorów, którzy uciekają z Pomorskiego, bo uważają, że jeżeli mają wozić pracowników, nie wiem, spod Gdyni na przykład do centrum Gdańska, gdzieś do strefy, to tak samo mogą z Gdańska przywieźć do Elbląga, to dla nich nie ma żadnej różnicy, tak? Bo to jest fajne miejsce też do mieszkania, a mamy dużo terenów inwestycyjnych, mamy bardzo dobre wsparcie, jeżeli chodzi o sam samorząd miejski dotyczące zwolnień podatkowych, ale też mamy warmińsko-mazurską strefę ekonomiczną, która w ramach regionalnych map pomocy ma od 50 do 70% pomocy, którego w Pomorskim nie ma tak naprawdę. Tak? Także tutaj upatrujemy swoją szansę.
No my też wykorzystujemy te szanse w postaci specjalnej strefy ekonomicznej, w postaci ulg, pewnej polityki wobec inwestorów, ale inwestor pyta, jak tutaj najszybciej dojechać, kiedy będzie droga S6, kiedy będzie drugi tor. To są bardzo istotne. Czy droga na południe, linia kolejowa 405, bez tego my tych atutów nie wykorzystamy.
Dobrze, panie prezydencie, tylko proszę zwrócić sobie jeszcze na jedną rzecz uwagę, bo ja ostatnio byłem na bardzo fajnej konferencji ludnościowej, która się odbyła w warmińsko-mazurskim i rozmawialiśmy na temat lokalizacji inwestycji, tak, ale generalnie tego, co się dzieje w kraju. I teraz proszę prześledzić, jak wygląda rozkład osób na kilometr kwadratowy, tak? Ile jest osób na południu Polski i ile jest osób u nas, tak? I teraz w przypadku inwestycji, krótko, duża inwestycja, patrzy się, jakie jest zaludnienie i obojętnie jaka nie byłaby redystrybucja do tych mniejszych, słabszych ośrodków, to tam inwestor po prostu nie przyjdzie, bo on wie, że tych ludzi
ale
nie znajdzie.
Ale są gotowi zwozić z 50 kilometrów i tak już jest wszędzie.
Niestety. Ale w Poznaniu, w przypadku Amazona, nie mają z 90 już kilometrów chętnych do przyjeżdżania, tak? Gdzie mają darmowy dojazd, gdzie mają obiad za złotówkę, 90 kilometrów i już nie ma.
Decyzje podejmą menadżerowie, którzy z zagranicy, którzy często wpadają na weekend, na kilka dni, załatwiają sprawy, doglądają firmy, wyjeżdżają, a oni chcą mieć szybki dostęp do portu lotniczego, do wszystkich dużych ośrodków. Mamy skalę. zyskani. To menadżerowie zyskani wyjeżdżają na weekend, mają mieszkania w Wejherowie, wyjeżdżają na weekend do Trójmiasta, ponieważ nie ma atutów tych, które na co dzień potrzebne są dużego ośrodka i będą nam uciekać, ale gdyby przynajmniej było łatwo dojechać, to mimo wszystko będą prędzej decydować o lokalizacji takich inwestycji w takich ośrodkach jak Słup czy Elbląg.
No właśnie spojrzałem teraz na telewizor u nas w studio i jest inwestycja Mercedesa w Jaworze. 500 milionów euro zainwestuje koncern Mercedes-Benz w budowę fabryki, nowej fabryki silników.
Mam nadzieję, że są jakieś dokumenty na to, a nie tak jak z mieszkaniem 500+, że nikt nic nie, nikt nie widział żadnych umów, a w deweloperzy są zaskoczeni tą ceną budowy. No ale zobaczymy, poczekamy. Mam nadzieję, że się uda.
Drugi element nieprzemyślany i bardzo spontanicznie, w cudzysłowie powiem, podjęty, a wymaga poważnych przemyśleń demograficznych i właśnie dedykowania dla siły nabywczej, bo co z tego, jak słyszę, że 2000 zł nawet będzie czynsz, czy 1500, to się TBS-y to oferują i nie trzeba żadnego programu Mieszkanie Plus, to jest, to może być znowu ściema,
czyli panowie,
która jest nieskuteczna.
Nie wierzycie
po prostu, no tak, jak nie ma aktów wykonawczych, to tylko są ładne opowieści. Jak słyszę 1000 zł, to proszę zapytać, czy w Słupsku będzie kogoś stać 1000 zł czynszu płacić. To w TBS-ach jest ten sam mechanizm. Trzeba tylko go rozwinąć, nie trzeba nowych programów.
Dobrze, a bez komunikacji, bez poprawy tego sektora, to widzą panowie jakieś szanse na lepszy rozwój tych miast, czy to jest taki warunek sine qua non i od tego nie możecie odejść?
Myślę, że to my będziemy wykorzystać to, co my możemy zrobić, różne mechanizmy, tak, zachęty mądrego rozwoju, współpracy, bo ważnym elementem jest dzisiaj współpraca w miejskim obszarze funkcjonalnym Słupsk-Ustka i wciąganie w to innych gmin, żebyśmy wspólnie projektowali i przestrzennie, nie racjonalnie obniżać to będzie koszty funkcjonowania takich jednostek jak Słupsk czy Elbląg, ale to nie wszystko. Bez dobrej komunikacji, która jest zdiagnozowana w wielu dokumentach, że jako obszar największego wykluczenia, to my te szanse będziemy mieli zawsze mniejsze.
Panie profesorze?
Podsumowując, można powiedzieć, że doszliśmy do zgody co do tego, że połączenia transportowe są rzeczą najważniejszą. Rzadko podnosimy kwestię związaną z finansowaniem z centrali z Warszawy poza tą kwestią, od której zaczęliśmy, mianowicie środków unijnych. I mnie osobiście bardzo cieszy, że obaj panowie prezydenci przede wszystkim patrzą na problem, co my w Słupsku, co my w Elblągu możemy zrobić, jakie mamy plany. I zdają się polegać przede wszystkim na własnych siłach, biorąc pod uwagę bliskość do największych ośrodków.
Ale czy będzie dla kogo robić te miasta? Bo słyszeliśmy prognozy demograficzne.
No to prezydenci już na to nie mają wpływu, niestety.
Ja myślę, że tych działań trochę zewnętrznych może być, tak? Bo przecież te decyzje transportowe duże są w Warszawie czy w Trójmieście. Ta ustawa deglomeracyjna, która naprawdę, nie można tego bagatelizować, to daje też
ale
atencję.
Czego by pan oczekiwał po tej ustawie, że nagle będą przenoszone urzędy z Warszawy? Wierzy pan w to?
Nie wierzę. Czasem mogą. No właśnie, czy w to wierzyć, ale praktycznie Niemcy, praktycznie Amerykanie robią to konsekwentnie, tak? Tutaj... Ja już nie mówię o przenoszeniu stolic, tak? Bo to już jest za trudna sprawa. Ale przepraszam, te nowe urzędy mogły być lokalizowane.
Ale potrzebujemy nowych urzędów?
Nie, ale tutaj nie będzie. Nie,
ale skoro mają i tak powstać, to mogą być i są takie, które można przenieść dla dobra wspólnego, żeby jednak funkcjonowały.
Tutaj taki proces.
Panie redaktorze, skoro firmy komercyjne potrafią call center lokalizować właśnie w obszarach, gdzie jest niższe koszty pracy, tak, gdzie można wszystko zdalnie zrobić, to coś stoi na przeszkodzie, żeby właśnie również administracja centralna mogła być też lokalizowana. Już niektóre rzeczy typu ZUS i tak dalej są, ale trzeba tego więcej.
To mamy dane z 49 województw, wtedy na administrację wydawano 490 milionów złotych rocznie, dzisiaj na obsługę 16 województw w administracji państwowej wydaje się 770 milionów.
No ale też inflacja i to wszystko, co się zmieniło. Tak, to... Natomiast tutaj
pamiętajmy, że to na przestrzeni wielu lat. Jest.
Tak, właśnie, i odpowiadając na pytanie redaktora... na pytanie redaktora Wosia, no nie będzie tak, że to się nagle przeprowadzi te urzędy i przeprowadzi jakby z Warszawy wyjdą na zewnątrz. Natomiast są takie przykłady, że na przykład ZUS Centrum Obsługi jednak ulokował poza Warszawą i to się bierze już tak naprawdę z pewnej przemyślnej strategii związanej z kosztami pracy. W Warszawie do obsługi tych podstawowych telefonów, call center i tak dalej, no to są tak wysokie koszty, że lokując gdzie indziej tą swoją linię obsługi i tak dalej, ZUS po prostu tak naprawdę zaoszczędził. I my musimy też myśleć w takich kategoriach, że jeżeli, no przepraszam, to brutalnie brzmi, ale jeżeli umieścimy jakąś agendę rządową czy centralną w Olsztynie, to skutki finansowe czy oszczędności wynikające z tego będą no, zauważalne w budżecie państwa. Oczywiście. Więc nie róbmy tego nagle na zasadzie, że od jutra Ministerstwo Infrastruktury...
Ale mądrej polityki.
Tak, natomiast to musi być pewna przemyślna polityka oparta no, na myślenie w kategoriach dekad. Być może właśnie taki projekt na 10-20 lat. Natomiast ja jestem absolutnie za tym, żeby no, w czasach dostępu do internetu, światłowodów i tego wszystkiego, ta lokalizacja fizyczna jakiegoś urzędu nie ma specjalnego znaczenia.
No ale czy możemy wskazać jakiś urząd poza tą agencją kosmiczną, który został przeniesiony w ciągu ostatnich 25 lat?
No nie, ale to nie tylko chodzi o same siedziby ministerstw, central i tak dalej, ale kwestie właśnie związane z obsługą klientów.
Operacyjne.
Różne, tak. No ja bym sobie życzył, żeby ZUS... całą działalność taką operacyjną czy obliczeniową wypchnął
jeśli będzie istniał dalej, bo co do tego nie ma wątpliwości.
Tak?
Proszę zwrócić uwagę, to o czym pan redaktor mówi, obserwujemy także, jak idzie o polski biznes. Rachunki za energię elektryczną, jestem klientem energii, przychodzą do mnie zbrodnicy.
Do mnie też.
No właśnie. I tego rodzaju przykładów możemy znaleźć więcej, więc dochodzimy jakby do wniosku, że to jest pewien proces, który w sposób naturalny będzie przebiegał. Być może życzylibyśmy sobie, żeby przebiegał szybciej.
Panie profesorze, żeby tą naturalność wesprzeć trochę instytucjonalnie.
Ale to firmy robią, a dlaczego urzędy nie mogą robić? Też agendy. Też to można
zrobić. No urzędy...
Tylko panowie, fajnie mieszkać w Warszawie.
Jeżeli mogę, to jeszcze trzeba by się zastanowić, abym był bardzo ostrożny z tymi kosztami pracy. Bardziej bym popatrzył na to, że jednak Polacy są jeszcze mało mobilni i tam jeszcze troszeczkę jest osób właśnie tak jak w Brodnicy, w Czechmiejskich, czy w Słupsku, czy w Elblągu. Ale powiem panom, że już my widzimy po naszych przedsiębiorcach, że mimo, że te wskaźniki bezrobocia spadają, bo w Elblągu jest w tej chwili 12%, to jest najniżej w całej historii, to ludzi do pracy nie ma. Tak? I teraz jest pytanie, tak. Czy ich nie ma, bo ludzi nie ma, czy ich nie ma, bo za te stawki, które są proponowane, nie chcą pracować. Tak?
Nie, ale ponieważ, panie prezydencie, to jakby nie ulega wątpliwości, że oczywiście to nie chodzi o to, żeby głodowo płacić gdzieś poza Warszawą. Natomiast no, ta średnia pensja na grudzień ubiegłego roku to w Mazowieckim była ponad 5000 zł.
Oczywiście.
A w Warmińsko-Mazurskim 3300 z tego.
Panie redaktorze, ja wiem...
Mazowieckim uwzględniając Warszawę,
znaczy,
niestety.
Głównie Warszawa.
W wielu obliczeniach...
Warszawa goni wszystko.
Liczy się inaczej. Warszawa i reszta Mazowieckiego.
Tak, i to jest...
Reszta Mazowieckiego wypada fatalnie.
Czyli jest jednak sens podziału Warszawy Mazowieckiego na Warszawę, panie profesorze?
Nie, to tylko przy obliczeniach takich teoretycznych, prawda?
No tak, ale to też jest ta średnia zawyża pozostałe tereny i też wyłącza
dramatycznie zawyża.
Z pewnych środków, na przykład unijnych. Tak,
bo przekroczył 75 PKB unijnego.
I nie jest traktowany jako ten biedniejszy.
Panowie, i podsumowując, jaka przyszłość byłych miast wojewódzkich? Króciutko, pan prezydent.
Jeżeli chodzi o Elbląg, to Świetlana. Niedługo będziemy mieli przekop, ruszy przeładunek w elbląskim porcie i całkowicie inne możliwości dla Elbląga, głównie przemysłowe tak naprawdę, bo to będzie następne wrota do Europy, jeżeli chodzi o morze.
Panie prezydencie,
no cóż,
króciutko?
W dużym stopniu można pozazdrościć. Elbląg jest trochę lepiej położony i to wszystko, atuty te, to są związane w dużym stopniu właśnie z położeniem. U nas na pewno będzie trudniej. Będziemy starali się własnymi siłami, szczególnie, że jesteśmy bardzo zadłużeni jako miasto. Dzisiaj odziedziczyliśmy taką schedę nieprzyjemną. I oczywiście będziemy wykorzystywać te atuty, ale z dużą świadomością, że łatwo u nas nie będzie. Bardzo czekamy na drogę S6, bardzo czekamy na drugi tor i wszystkie te inwestycje związane z rekompensatami też za tarczę antyrakietową, bo nas tym niestety uszczęśliwiono, w wielkim cudzysłowie to mówię.
I profesor Henryk Świkliński, ostatnie zdanie.
Zgadzam się całkowicie z wypowiedzią pana prezydenta Słupska, natomiast z jednym aspektem tego, o czym mówi pan prezydent Elbląga, trudno mi się zgodzić. Za dużo obiecujecie sobie po przekopie Mierzei Wiślanej. Możecie przyjmować jednostki o zanurzeniu do 2 metrów. To samo jest na Zalewie Wiślanym. Ciekawe, kto będzie płacił ogromne pieniądze każdego roku za pogłębianie toru wodnego do Elbląga i samego portu.
Przekop jest tańszy niż tunel w Gdańsku, więc też ja bym tutaj był bardziej optymistą.
Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziękuję serdecznie naszym gościom. Dziękuję państwu. Artur Kiełbasiński, Przemek Woź, do usłyszenia.
Dziękuję.
Reklama.
Masz w domu małego piłkarza? Słuchaj audycji z boisk i stadionów w Radiu Gdańsk. Na antenie w każdą niedzielę o 17.45. Powiemy, jakie szanse mają dzieci na rozwijanie swoich sportowych pasji. Poznamy trenerów i młodych piłkarzy, a także ośrodki szkoleniowe programu Piłkarska Przyszłość z Lotosem. Słuchaj Radia Gdańsk w każdą niedzielę o 17.45. Na audycję z boisk i stadionów w Radiu Gdańsk zaprasza sponsor Grupa Lotos, współtwórca programu poszukiwania talentów piłkarskich wśród młodzieży. Piłkarska przyszłość z Lotosem.
Smile Represent zaprasza na koncert zespołu Kult. Hala Gdynia Arena, niedziela 16 października o 20. Bilety do nabycia w sklepach Empik, bilety kolekcjonerskie w salonie muzycznym Puls i Culture Box, Centrum Handlowe Manhattan, punkt Lotto, piętro minus 1. Poleca Radio Gdańsk.
23 października o 18 w sali kameralnej na Ołowiance zabrzmi muzyka Vivaldiego. Marszałek województwa pomorskiego i Polska Filharmonia Bałtycka zapraszają na niezwykłe wydarzenie w ramach mistrzowskich recitali. Skarby muzyki dawnej, czyli koncerty z cyklu La Stravaganza Antonio Vivaldiego, zaprezentuje orkiestra Armoniosa. Bilety w kasach i na filharmonia.pl. EDF Polska SA, sponsor główny i mecenas koncertu. Oraz Grupa Energa, sponsor strategiczny Filharmonii. Filharmonia na Ołowiance zaprasza. Radio Gdańsk poleca.
Uwaga! Nadajemy ostrzeżenie! Nad Bałtykiem pojawiły się rekiny!
Tak, to prawda! W nowo otwartym akwaparku Reda pływają prawdziwe rekiny. Jest też zjeżdżalnia przez środek akwarium z rekinami. Ogromny statek piracki dla dzieci, rzeka długości 315 metrów i najbardziej ekstremalna, wręcz pionowa zjeżdżalnia. Odwiedź najciekawsze miejsce w Polsce!
Więcej na www.akwaparkreda.pl i na Facebooku.
Nie czekaj. Zamów taksówkę przez aplikację MyTaxi. Zainstaluj ją na swoim smartfonie. Dodaj kartę płatniczą. A do 16 października na każdy kurs, który zamówisz z płatnością przez aplikację, dostaniesz rabat 50%. To proste. Teraz taksówka kosztuje już od 90 groszy za kilometr. Szczegóły mytaxi.com/50. MyTaxi. Aplikacja taksi.
Szanowni Państwo, 18 grudnia do Filharmonii Bałtyckiej z muzyczną kolędą zawitają najwybitniejsze postaci Piwnicy pod Baranami. Ponad 30 piwnicznych artystów wyśpiewa wyjątkowe kolędy i pastorałki dla miasta i świata. Piwnica pod Baranami zaprasza wszystkich na dzielenie się muzycznym opłatem.